W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Tak jak zostało to anonsowane w popołudniowym programie w aktualnościach Polskiego Radia Lublin, temat koronawirusa i COVID-19, jakżeby inaczej, kontynuujemy, a będziemy rozmawiali w składzie. Telefonicznie jest z nami profesor Grzegorz Dzida z Katedry Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
A naprzeciwko mnie tradycyjnie w bezpiecznej odległości profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych.
Dobry wieczór.
Z lubelskiego oddziału chorób zakaźnych poszła w świat, a na pewno w Polsce, bardzo dobra informacja, że zastosowanie pewnej kombinacji leków wobec trzech pacjentów przyniosło efekty i przynosi dalej, panie profesorze.
Tak, zdecydowanie obserwacje mamy bardzo pozytywne. Po tygodniu możemy powiedzieć, że ci pacjenci uniknęli terapii respiratorowej, bo niestety znajdowali się na prostej drodze do tego, aby być podłączonym do respiratora i ta niewydolność oddechowa narastała w sposób dosyć gwałtowny. Wydaje się, że zmierzamy ku ich wyleczeniu, natomiast musimy być bardzo ostrożni co do rokowania takiego odległego, dlatego że lek w dalszym ciągu działa. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby tą terapię zakończyć.
Pan jako specjalista i pański zespół potraficie albo dopuszczacie, przypuszczacie, co może się dziać po odstawieniu leków?
Byliśmy pełni obaw do wczoraj, ale wczoraj zobaczyliśmy, że pewne parametry, które nas niepokoiły, zaczęły wracać do normy, także wydaje się, że w momencie, kiedy lek przestanie działać, wszystko powinno pójść w dobrym kierunku.
Ale panie profesorze, te zachorowania, ilość osób zakażonych cały czas rośnie. Niestety też przybywa ofiar śmiertelnych, zgonów pacjentów. Cały czas sobie nie radzimy z tą epidemią, pandemią?
Tak naprawdę cały świat sobie nie radzi z pandemią. Także tutaj wydaje się, że i tak sytuacja u nas jeszcze na razie nie jest najgorsza, mówiąc delikatnie. Pamiętajmy o tym, że chorują osoby często z dodatkowymi ciężkimi chorobami, a więc to jak gdyby dołożenie kolejnego elementu do i tak nadszarpniętego zdrowia może prowadzić do tego, że jednak to zagrożenie życia powstaje. Natomiast na razie nie mamy jeszcze, przynajmniej nie jest powszechnie stosowany lek przeciwwirusowy skuteczny. My podejmujemy różne próby również leków przeciwwirusowych. I w momencie, kiedy on się pojawi, a tak na pewno, kiedy pojawi się szczepionka, dopiero będziemy mogli mówić, że sytuacja jest do opanowania pełnego.
No i wspomniał pan profesor o jednym słowie, jednym stwierdzeniu, zbitce słów, która przewija nam się od początku całej historii związanej z koronawirusem, mianowicie chorób współistniejących. Ta lista może być bardzo długa i chyba nie ma sensu hierarchizować jakoś tych chorób, bo dla każdego pacjenta jego choroba jest najważniejsza, ale to jest dowód na to, że to nie tylko jest wyzwanie przed zakaźnikami, ale z innymi specjalistami. Profesor Grzegorz Dzida z Katedry Kliniki Chorób Wewnętrznych.
Nigdy chyba wcześniej nie byliśmy tak blisko z lekarzami i specjalistami chorób zakaźnych, dlatego że musimy wspólnie działać na tym froncie. A okazuje się, że jednak te choroby współistniejące, te najpowszechniejsze, cywilizacyjne, takie jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca, pogorszają rokowanie pacjentów, którzy mają zakażenie, czyli mają chorobę COVID-19. Powstaje na tym polu dużo różnych wątpliwości, przypuszczeń, a także różnych niesprawdzonych wiadomości. Wiemy na pewno, że chociażby nadciśnienie czy cukrzyca dotykające wielu milionów Polaków wcale nie zwiększają ryzyka zakażenia. Natomiast niestety, jeżeli już dojdzie do tego zakażenia, to ci pacjenci mają większe ryzyko ciężkiego przebiegu tej choroby COVID-19.
No, teraz, panie profesorze, nie możemy niestety działać wstecz. Musimy tylko gasić ten pożar, który albo wybuchł, albo nie daj Boże wybuchnie. Co tacy pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, co pacjenci diabetycy powinni robić?
To jest trudny czas dla tych pacjentów, zwłaszcza, że są bombardowani różnymi takimi dziwnymi doniesieniami. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o pacjentów z nadciśnieniem, którzy biorą powszechnie zresztą praktycznie, większość z tych pacjentów powinna brać leki wpływające na układ renina-angiotensyna aldosteron, czyli sartany albo ACE inhibitory. Nie powinni odstawiać tych leków. Rekomendacje towarzystw kardiologicznych zajmujących się nadciśnieniem tętniczym mówią, że w chwili obecnej absolutnie nie ma dowodów na to, że te leki w jakiś tam niekorzystny sposób działają w przypadku infekcji COVID-19, w przypadku choroby tej. Absolutnie nie odstawiamy tych leków, dlatego że odstawienie tych leków może spowodować więcej szkody niż pożytku.
Ale w drugą stronę też, panie profesorze, na pewno zna pan doskonale takie przypadki, że czasem zdarza się tak, że pacjent mimo wszystko stara się wiedzieć lepiej niż specjalista i wprowadza swoje dodatkowe terapie.
No niestety też to spotykamy się z tym na porządku dziennym w tej chwili, masę tak zwanych fake newsów. Wiemy o tym, że do zwalczania gorączki, czyli objawów przeziębieniowych, polecany jest paracetamol, czyli acetaminofen inaczej. On niestety może dawać różne interakcje z innymi lekami. Także w tej chwili zdecydowanie jest zalecany, tylko trzeba pamiętać, że może być on składnikiem różnych takich preparatów przeciwprzeziębieniowych, które można kupić na stacji benzynowej, nie mówię już tylko w aptece, bez recepty. Także trzeba na to bardzo uważać. Kolejna sprawa to jest taka, że pacjenci chociażby z cukrzycą i z nadciśnieniem powinni prosić swoich lekarzy w czasie tej telewizyty czy e-wizyty o wypisanie odpowiedniej ilości tych leków, żeby te leki były stale dostępne, żeby nie przerywać leczenia. To jest niezmiernie istotne zarówno w przypadku nadciśnienia tętniczego, jak i w przypadku cukrzycy. Pacjenci z cukrzycą dodatkowo powinni zaopatrzyć się również w odpowiedni zapas tabletek i pasków testowych do pomiaru glukozy, a dobrze by było również, żeby mieli paski testowe do pomiaru ciał ketonowych. Dlatego, że taki okres w cukrzycy jest bardzo trudny dla pacjentów, dlatego że pacjenci zupełnie będąc nie tyle w kwarantannie, ale pozostając w domu, zmieniają zupełnie swój styl życia, zmieniają nawyki, jeżeli chodzi o żywienie, zmieniają aktywności fizyczne, także to zdecydowanie może wpłynąć na wyrównanie cukrzycy.
Trochę ubiegł pan profesor moje pytanie, bo dlaczego akurat cukrzyca ma być tu takim czynnikiem ryzyka, skoro diabetycy to są często ludzie młodzi, wysportowani, no fakt, albo zażywający insulinę, albo inne leki regulujące poziom glukozy, no ale to tak na pierwszy rzut oka nigdy byśmy nie powiedzieli, że są oni osobami chorymi, pacjentami oddziałów wewnętrznych. Skąd wynika to zagrożenie?
Po pierwsze, musimy rozgraniczyć te dwa typy cukrzycy, o których zawsze mówimy. Typ pierwszy u tych młodych, aktywnych, którzy, żeby żyć, muszą wstrzykiwać sobie insulinę, ale tak poza tym żyją między nami, dobrze się mają, uprawiają sporty. Dla nich jest to też szczególnie trudny czas, dlatego że oni właśnie muszą mieć zapas tej insuliny, muszą mieć zapas pasków testowych, muszą się w tym okresie bardziej kontrolować. Dlaczego? Dlatego, że ich normalne, rutynowe, codzienne aktywności zupełnie się zmieniły. Mianowicie nie mogą na przykład prowadzić tak intensywnego wysiłku fizycznego, kanapowy tryb życia. To zmienia zapotrzebowanie na insulinę, zwykle jest ono wyższe. No a poza tym dodatkowa infekcja, chociażby przeziębienie, podwyższa stężenia glukozy i grożą im jak gdyby takie, no nawet powikłania, cukrzycy ostre, takie jak kwasica ketonowa. Dlatego oni bardzo powinni na siebie uważać w tym okresie. Druga olbrzymia grupa pacjentów to są pacjenci z cukrzycą typu drugiego. Ci, którzy biorą leki doustne, to są z reguły osoby starsze. Jeżeli chodzi o pacjentów powyżej 70 roku życia, nawet powyżej 65 roku życia, to jest powszechny problem, dlatego że ci pacjenci, 20% pacjentów z tej populacji ma cukrzycę. I niestety cukrzyca bardzo pogarsza rokowanie w przypadku infekcji, nie tylko COVID-19, w ogóle infekcji. Oni powinni wykazać się szczególną ostrożnością. Dlatego, że przebieg choroby, jeżeli ona ich dopadnie, jest o wiele cięższy. Wśród Zmarłych z powodu choroby COVID-19 aż 30% to byli pacjenci z cukrzycą. Mówimy, że zgony w przebiegu COVID-19 i pacjent miał choroby współistniejące, to bardzo często jest właśnie cukrzyca. I tu 30% przypadków.
Teraz przenosimy się na oddział chorób zakaźnych. Panie profesorze, wiele wątków pan profesor Dzida poruszył. Diabetycy, to jest również pewnie pańskie doświadczenie, muszą tutaj szczególnie być uwrażliwieni?
No tak, większość tych pacjentów, których my mamy z ciężkimi postaciami choroby COVID-19, są pacjenci rzeczywiście starsi. Może nie wszyscy mają cukrzycę, bo rzeczywiście tak nie jest. Wiele osób ma nadciśnienie tętnicze, wiele osób ma różne choroby serca, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, że choroby serca tutaj zwiększają zdecydowanie ryzyko. Mówi się, że zgony w przebiegu COVID-19 to często nie sama niewydolność oddechowa, ale często właśnie problemy kardiologiczne. Także no wiadomo, że cukrzyca typu drugiego czy zespół metaboliczny, to są bardzo takie bliskie siebie definicje, sprawia, że jak gdyby, no tak jak pan profesor Dzida wspomniał, no tutaj cierpi cały organizm. To nie jest tylko kwestia samego podwyższonego poziomu cukru, ale kwestia i kardiologiczna, i kwestia wątroby. No tak naprawdę można by tu wielotorowo pójść.
Do tej listy z pewnością trzeba dopisać jeszcze chorych onkologicznych.
Tak, w przypadku chorych onkologicznych rzeczywiście ten problem jest duży, aczkolwiek doniesienia są różne ze świata, dlatego że to nie możemy wrzucać, mówiąc nieładnie, wszystkich do jednego worka, bo okazuje się, że niektóre terapie immunosupresyjne wręcz dają większą szansę pacjentom na przeżycie tych ciężkich powikłań. Także tutaj trzeba rozpatrywać to bardzo, bardzo indywidualnie. Ale jakakolwiek terapia, czy jakakolwiek choroba przebiegająca z obniżeniem odporności, no jest dla pacjenta dodatkowym czynnikiem ryzyka. My niestety, to pan profesor Dzida pewnie się zgodzi, że no, obserwujemy obniżenie odporności właśnie u pacjentów z cukrzycą. Tam zachodzą takie procesy, które sprawiają, że jak gdyby no, te zakażenia są ciężej przebiegają po prostu.
Pan profesor Dzida poruszył też jeden bardzo istotny wątek braku aktywności fizycznej i to jest problem nie tylko natury takiej, że rzeczywiście chociażby diabetycy nie mogą tej aktywności uprawiać, ale i dla obywateli, dla których ruch na świeżym powietrzu był, może to kuriozalnie zabrzmi, jak chleb powszedni.
Tak, tutaj oprócz problemów, że tak powiem, takich typowo związanych z funkcjonowaniem organizmu, pamiętajmy również o psychę, dlatego że no, pobyt na świeżym powietrzu, ruch, uprawianie sportu, jakieś zajęcia, no, to jest dla większości osób bardzo ważny element życia codziennego. I my obserwujemy takie tendencje i depresyjne, i jakieś, powiedzmy sobie, problemy również psychologiczne. Stąd też no, na całym świecie podnosi się ten problem i uruchamiane są telefony wsparcia psychologicznego. I to, o tym musimy pamiętać, dlatego że przecież ci ludzie są tak naprawdę w pewnym sensie zamknięci. Opiekujemy się pacjentami, którzy są w izolatorium, a więc pacjentami, którzy już nie wymagają pobytu w szpitalu, natomiast są zarażeni, czy byli zarażeni i czekają na te kontrolne wyniki badań. I widzimy, że naprawdę pobyt w takim, no, pewnym sensie odosobnieniu nie jest łatwy dla większości osób.
Pytałem pana profesora.
Ale to jest przede wszystkim, przepraszam, że jeszcze się wtrącę, to nie będzie trwało długo, taki brak aktywności, ale to jest w tej chwili kluczowe. Zostańmy w domu, żeby jak najszybciej można było do tej aktywności wrócić, żeby ta epidemia przeszła jak najszybciej. I wtedy wrócimy do swojej aktywności jak najszybciej, ale to też od nas zależy. Pozostańmy w domu. W tej chwili ta izolacja jest jednak najważniejsza.
Panie profesorze, ja to pytanie już kiedyś zadawałem panu profesorowi Tomasiewiczowi. To jest chyba ten moment, w którym specjaliści grają do jednej bramki i trudno znaleźć w ostatnich latach taką sytuację, kiedy tej konsolidacji sił nie byłoby tak wyraźnie widać jak w tej chwili.
Ależ oczywiście tak, no musimy działać wspólnie, bo tylko takie działanie jest skuteczne w takich no, nadzwyczajnych warunkach. My nie przypuszczaliśmy się, że na naszej drodze zawodowej napotkamy na taki problem. No kto by pomyślał jeszcze pół roku temu, prawda? To przewartościowało i zmieniło w ogóle nasze codzienne zachowanie i spojrzenie na medycynę. W tej chwili najważniejsza jest walka z epidemią, ale pamiętajmy, że ludzie chorują też na inne choroby. Zawały serca, udary mózgu, Proszę Państwa, ja obserwuję niestety troszkę niepokojące zjawisko, że pacjenci w dobie koronawirusa boją się przyznać do tego, że mają ból za mostkiem, mogący świadczyć o zawale serca, czy mają kłopoty z mową, czy jakieś lekkie niedowłady i boją się z tym zgłosić do lekarza. Nic bardziej błędnego. Oprócz COVID-19 są inne choroby, te, które normalnie dopadają ludzi, takie jak zawały serca, udary mózgu. Trzeba koniecznie nie czekać w domu, tylko zgłaszać się do lekarza z tak niepokojącymi objawami.
Pan Trudzina nam bardzo pomaga, dlatego że do nas trafiają pacjenci również z podejrzeniem, a może nawet przede wszystkim z podejrzeniem COVID-19, w wielu przypadkach w ogóle bezzasadnym, ale są takie sytuacje, kiedy my bez wykonania badań różnych nie jesteśmy w stanie w sposób jednoznaczny się wypowiedzieć. Natomiast to, co powiedział pan Sordzida, no pacjenci nadal chorują na to, na co chorowali także wcześniej, także tutaj no, to wsparcie specjalistów, różnych specjalistów jest po prostu konieczne.
Jak tych specjalistów przekonać, żeby to ogólnoświatowe przerażenie COVID-19 nie dopadło, nie zawładnęło nimi?
Proszę Państwa, no, każdy może być zakażony wirusem SARS-CoV-2. To my nie jesteśmy często w stanie w sposób jednoznaczny powiedzieć. Ja rozumiem, że niektórzy obawiają się, że ten pacjent, dany pacjent może mieć tego wirusa. Natomiast w sytuacji, kiedy jest choroba, zwłaszcza choroba zagrażająca życiu, to po prostu trzeba tego pacjenta ratować. Ja nie mówię tutaj o chorobie związanej z zakażeniem, tylko o całej dużej grupie chorób, o której wspominał pan Sordzida. I tutaj nadal trzeba po prostu działać, a myślę, że podjęcie jakichś pewnych, wdrożenie pewnych procedur, czy wdrożenie pewnych środków bezpieczeństwa zapobiegających, czy ochrony personalnej, tutaj w bardzo dużym stopniu pozwala nam na uniknięcie tego zakażenia, bo my widzimy tak naprawdę, oczywiście Państwo słyszycie w mediach, że są ogniska zakażeń w różnych sytuacjach, ale tak naprawdę czasami one wynikają z jakiegoś takiego może nie tyle lekceważenia, ale niewłaściwego podejścia do pewnych zasad.
Ja bym chciał jeszcze może tak przy okazji wspomnieć do kolegów lekarzy, do środowiska medycznego. My jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że musimy podchodzić do naszych pacjentów i do siebie nawzajem z dużą ostrożnością. To znaczy, najlepsze według mnie, ja to z moim zespołem przerabiam, że tak powiem, że traktujemy każdego pacjenta jako potencjalnie zakaźnego, ale z drugiej strony siebie również traktujemy jako potencjalne źródło zakażenia dla tego pacjenta. W związku z tym pewne środki, nadzwyczajne środki ostrożności w tym okresie muszą być zachowane, aby z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo naszym pacjentom, a z drugiej strony nasze bezpieczeństwo.
I tych środków ostrożności powinniśmy wymagać od siebie my wszyscy, również ci spoza ochrony zdrowia.
Tak, i ta izolacja społeczna i darowanie sobie w tą piękną pogodę spacerów na świeżym powietrzu naprawdę jest bardzo ważne.
Program Szlachetne Zdrowie niestety musi dobiec końca. Jego dzisiejszymi gośćmi byli profesorowie. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Profesor Grzegorz Dzida, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego. Panowie, bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.